A ja witam gościa Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Kilka godzin temu skończyła się rozmowa Zełenskiego z Trumpem. Jak pan myśli, po tym wszystkim jesteśmy bliżej czy dalej od pokoju?
Tak samo daleko, jak i przed tą rozmową.
Nic się nie zmieniło?
No, takie nerwowe wyczekiwanie, że każde spotkanie czy każda rozmowa doprowadzi do jakiegoś przełomu, to myślę, że są niepotrzebne. To nie jest sytuacja, że dwie strony chcą pokoju i trzeba tylko rozwiązać parę wzajemnych trudności. No oczywiście, Rosja nie chce. Rosja z Władimirem Putinem na czele przedstawiła swoją gospodarkę w trybie gospodarki wojennej. Oni uważają, że idzie im nie najgorzej i to nie, oczywiście front na Ukrainie się prawie nie przesuwa, natomiast gra ma znacznie szerszy wymiar, to znaczy to nie jest wojna tylko przeciwko Ukrainie, to jest wojna na zmęczenie całego Zachodu, rozbicie spójności państw NATO i wzmocnienie różnic po to, żeby móc następnie atakować w różnych miejscach bez żadnych konsekwencji, także prowadzić ataki hybrydowe poniżej progu wojny, powodując paraliż decyzyjny w NATO, w sojuszu. I jak popatrzymy na to w tym planie strategicznym, to niestety trzeba przyznać, że ta strategia stosowana konsekwentnie już od kilkunastu lat przez Rosję, ona w pewnym stopniu działa i Putin nie zamierza odstępować od jej realizacji.
Jeszcze krótko strategię Trumpa. Europa Zachodnia, mam na myśli media, ekspertów, no dzisiaj bardzo mocno krytykują Trumpa za to jego zachowanie. Pan też by tak to zrobił, czy... Czy widzi w tym jakiś sens?
Znaczy, ja rozumiem, że krytykują go za odstąpienie od deklaracji i przekazania Ukrainie Tomahawków, czyli rakiet dalekiego zasięgu. Ja myślę, że żadnej deklaracji prezydenta Trumpa na tym etapie nie należy traktować jako ostatecznej. Moim zdaniem on cały czas prowadzi z Putinem grę, którą ja nazwałem, że to jest kuszenie Putina do pokoju. Ta sytuacja, ta relacja między Trumpem a Putinem była odczytywana przez wielu, szczególnie krytycznych wobec Trumpa, że to Putin kusi Trumpa. Natomiast moim zdaniem jest jednak trochę na odwrót. To znaczy z obu stron to jest świadoma gra i Trump też nie jest samotną wyspą. Na jego rzecz pracuje cały aparat wywiadowczo-dyplomatyczny i obronny Stanów Zjednoczonych, żeby on miał jakiś sukces. Trump też już jest porządnie zmęczony i wkurzony tą sytuacją, bo być może wchodząc do Białego Domu sądził, że wystarczy dać dobrą propozycję, żeby się z Putinem dogadać. W tej chwili już ma zupełną jasność, że Putin chce tę wojnę prowadzić i stosuje w tej chwili taką strategię kija i marchewki, tak? To znaczy najpierw straszy, że przekaże Ukrainie wsparcie i broń dalekiego zasięgu pozwalającą niszczyć rosyjski przemysł, do obrony którego Rosjanie nie są przygotowani, bo Rosjanie nie byli przygotowani, znaczy w tej chwili modernizują ochronę swoich obiektów strategicznych, także przed rakietami, przed dronami, ale generalnie te uderzenia, które zostały wymierzone w ostatnich miesiącach, były skuteczne. Amerykanie też pomagają w namierzaniu celów, wspierają swoim wywiadem satelitarnym i to jest kij. A marchewką jest to, że to wszystko i te koszty mogą się skończyć. I moim zdaniem to, co zostało ogłoszone dziś w nocy, należy odczytywać w kontekście zapowiedzi kolejnego spotkania Trump-Putin, które podobno ma mieć miejsce w Budapeszcie. Zobaczymy, czy w ogóle do niego dojdzie.
No właśnie. Mówi pan o wojnie, zapytam, czy grozi nam wojna taka polityczna w Polsce. Myślę o tym incydencie wczorajszym przed siedzibą Platformy Obywatelskiej. Poseł Zembaczyński, który był świadkiem, uważa, że był to akt politycznego terroru. Tak powiedział, a premier sugeruje, że to wszystko przez wypowiedź Bąkiewicza, tą sobotnią czy niedzielną, już nie pamiętam, taką mocną.
Uważam, że profesjonalnemu podejściu do tematyki bezpieczeństwa sprzyja zawsze umiar w słowach. Więc pierwsze, od czego bym zaczął, to od nieużywania słowa wojna w kontekście jednak drobnego i dzięki Bogu nieszkodliwego incydentu. No to, bo przypomnijmy, że nikomu nic się nie stało.
To jeszcze było mocniej, polityczny terror.
Tak, nikomu nic się nie stało. O politycznym terrorze to mogą mówić państwa, które miały rzeczywiście zjawisko terroru. Przypomnijmy, że w drugiej połowie XX wieku zarówno w Niemczech, jak i we Włoszech, jak i w wielu innych państwach europejskich regularnie wybuchały bomby, ginęli cywile, ginęli politycy, ginęli
sędziowie. Czyli co, to jest rzeczywistość, która jest przed nami?
My jesteśmy jednym z najspokojniejszych państw w Europie. Natomiast żadnego incydentu nie wolno lekceważyć, bo blisko nas toczy się wojna i nasz system bezpieczeństwa jest testowany. Mamy powtarzające się pojawienia się dronów nad obiektami rządowymi czy strategicznymi. Mieliśmy akty sabotażu. Mamy dużo filmów mających powodować poczucie zagrożenia i niepewności w internecie, więc trzeba tą sprawę wyjaśnić, ale póki sprawcy nie zostaną ustaleni, to właściwie tutaj niezbyt dużo mamy do komentowania, bo jeszcze raz podkreślę, dzięki Bogu nikt nie został ranny, nie zginął i też no, z tego co widziałem, chyba nic się nawet nie spaliło.
Na szczęście chyba nie. A kto ponosi odpowiedzialność?
Więc ja bym to traktował w kategoriach jakiejś prowokacji w tej chwili.
Że PiS przez właśnie pana Bąkiewicza, który powiedział to, co
nie
powiedział.
Wolno przypisywać w nauce o bezpieczeństwie i w profesjonalnym jakby debacie o bezpieczeństwie. Ten problem nazywa się problemem atrybucji, czyli przypisaniem czynu do sprawcy. Także w wymiarze politycznym, jeżeli coś się dzieje na poziomie międzynarodowym. Nie wolno nam tego robić, nie mając przesłanek. To jest nieodpowiedzialne. To może być prowokacja, sterowana z kraju, może być z zagranicy. Ona może mieć na celu wywołanie poczucia zagrożenia w nas wszystkich. Może to też być działanie jakiegoś jednego szalonego człowieka. Może to być... To może być bardzo dużo różnych rzeczy, tak? Być może człowiek, który to zrobił, nie miał świadomości na przykład, że w tym budynku jest biuro Platformy
Obywatelskiej. Nie, no chyba miał, bo krzyczał takie słowa. Tutaj nie będę
jeżeli krzyczał coś takiego, to wskazuje to raczej na prowokację, być może motywowaną bardzo silnymi emocjami politycznymi.
Panie marszałku, Sławomir Mentzen przyznał się, że w tym tygodniu rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. Jednym z tematów rozmów miał być pakt senacki z PiS. Rzeczywiście jest coś na rzeczy?
No, temat wisi w powietrzu, no bo wiadomo, że za 2 lata będą wybory parlamentarne i Konfederacji dotychczas w Senacie nie było, ale chcielibyśmy także się tam znaleźć i wiadomo, że wystawiając kandydatów samodzielnie możemy spowodować, że inni nie wejdą, a niekoniecznie wprowadzić swoich kandydatów, więc zawieranie porozumień jest rzeczą, którą oczywiście wszyscy powinniśmy rozważać. Natomiast z kim te porozumienia będą zawarte, na jakich warunkach, w których okręgach wyborczych, kiedy i pod czym patronatem, to wszystko jest do dyskusji. Ja uważam, że nie jest to dyskusja na teraz i do dyskutowania w mediach. Uważam, że
ale
zawieraniu...
Ale Mentzen to sam ujawnił.
Oczywiście, no jeżeli to było przedmiotem rozmowy z prezydentem, to nie widzę powodu, żeby o tym nie wspomnieć. Natomiast po tym, jak to został ten pomysł przedstawiony, uważam, że trzeba dać czas, żeby wszyscy sobie to przemyśleli i dopiero za 2 lata, jeżeli wybory będą w terminie, będą rejestrowane kandydatury. No, i uważam, że dobre porozumienia, jeżeli mają być zawarte, muszą dojrzewać w ciszy, a nie w zgiełku publicznie składanych deklaracji.
Panie marszałku, a to jest zapowiedź jakiejś koalicji przyszłej, szerszej?
Nie,
takiej
absolutnie
konfederacji?
Nie.
Nie. Czyli co, pakt senacki sobie, a koalicja być może będzie na przykład z Platformą
ja
za 2 lata?
Ja nie wiem w ogóle, czy będzie jakikolwiek pakt senacki, tak? Zawieranie jakichkolwiek porozumień w polityce zawsze jest trudne. Gdyby było proste, to pewnie polityka demokratyczna wyglądałaby zupełnie inaczej. A co będzie w ogóle po wyborach, w sensie kto będzie rządził po następnych wyborach, jaka będzie większość, to moim zdaniem trzeba z wielką pokorą podejść do werdyktów wyborczych i powiedzieć, że nikt z nas nie zna wyników wyborów, które będą za 2 lata. Ja bym chciał, żeby moja formacja, czyli Konfederacja, zyskała większy kapitał politycznego zaufania. Dziękuję tym, którzy nam zaufali i dlaczego tym, którzy spowodowali, że mamy w tej chwili lepsze sondaże niż kiedykolwiek wcześniej. Natomiast do wyborów 2 lata i po prostu trzeba te 2 lata bardzo dobrze przepracować.
A zadeklaruje pan tu dzisiaj w studiu RMF-u w połowie października 2025, że widzi pan albo nie widzi koalicję z PiS-em?
Moim zdaniem możliwe są wszystkie warianty i żaden nie jest przesądzony. Odpowiem tak ogólnie, dlatego że to jest kwestia arytmetyki po wyborach, których wyników nie znamy i to jest kwestia delikatnych, trudnych negocjacji, gdzie w każdej partii na czele stoją ludzie z trudnymi charakterami, z doświadczeniami często bardzo wzajemnie ze sobą negatywnymi, gdzie jakby ta skłonność, żeby szukać porozumienia i wspólnie objąć władzę jest wysoka, a antypatie są często jeszcze silniejsze.
Ostatnie krótkie pytanie w tej części radiowej. W PiS jest dużo rozsądnych osób, ale niestety mają prezesa, który nie pomaga i aktywnie przeszkadza. To słowo Mentzena. Pan by się podpisał pod tą wypowiedzią?
Co do zasady, oczywiście zgadzam się, natomiast problem z PiS-em jest taki, że gdyby nie przywództwo Jarosława Kaczyńskiego, to tej partii po prostu by nie było, bo on ją stworzył i on łączy ludzi o często bardzo różnych, można powiedzieć wręcz skrajnie różnych celach, tendencjach i dążeniach.
Ale jest hamulcowym takiej przyszłej koalicji dzisiaj?
Dla mnie nie jest celem rozważenie przyszłych koalicji, bo uważam to za mało w tej chwili istotne dla Polaków. Dużo istotniejsze są decyzje, które podejmuje obecny rząd. Uważam, że w dużej mierze jest niestety tak, że możemy skonstruować takie równanie. PiS równa się Jarosław Kaczyński. Jeżeli Jarosława Kaczyńskiego zabraknie, a każdy z nas w pewnym momencie będzie musiał swoje role polityczne oddać, nikogo to nie ominie, to moim zdaniem ta partia rozejdzie się na co najmniej 2 lub 3 osobne partie.
Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacja, jest naszym gościem. Przenosimy się
bardzo
do internetu i na nasze
dobrego
media
dnia
społecznościowe. Dobrego dnia, ale zaraz mam nadzieję się słyszymy ponownie. To Zmienię temat, panie marszałku. Wczoraj w Sejmie bardzo dużo się działo, między innymi ustawa o statusie osoby najbliższej, czyli jak niektórzy mówią, taka ustawa o związkach partnerskich, choć niepełna. Czy pan, Konfederacja, może szerzej poprzecie ten projekt, czy nie?
Przede wszystkim, wedle mojej wiedzy, to projektu jeszcze nie ma. Czy pan redaktor...
No wczoraj był przedstawiony.
Czy pan redaktor widział projekt? Ja nie widziałem.
No rzeczywiście formalnego nie, ale słyszał pan, tak? Były zapowiedzi w Sejmie.
Ale pan, właśnie moją rolą jest odróżniać to, co się wydaje, od tego, co jest naprawdę. Jeżeli politycy coś mówią, na przykład mówią, że jest projekt, ale projektu nie pokazali, to
oni się chwalili nawet, że się
dogadali. Prawda jest taka, że projektu nie ma.
Serio?
No, znaczy w sensie dla nas go nie ma. Być może dla nich jest, tak?
W sensie formalnie dla pana jako marszałka Sejmu, tak?
Nie, no po prostu dla mnie jako dla posła. Dla mnie, jak możemy wypowiadać się na temat projektu, którego nie widzieliśmy? To co mamy, to mamy deklarację polityków, że się dogadali. Na co się dogadali? Tej istotnej informacji oni nam na razie oszczędzili. Więc ja bym zaczekał z jakimkolwiek komentarzem. Na pisemne po prostu stanowisko, albo z założeniami do projektu, albo z samym projektem. Przy czym nawet założenia do projektu, z mojego doświadczenia powiem, że jest niezwykle trudno ocenić, dlatego że wystarczy zmienić jeden detal i sens prawa się zmienia całkowicie. Więc moim zdaniem, dopóki nie ma projektów, szkoda czasu na rozmowę, ale mam dobrą wiadomość. Wczoraj moja żona wraz z prawnikami, poseł Karina Bosak, przedstawiła projekt ustawy, też dotyczący kwestii związanych z rodziną, tylko w zupełnie innym kierunku idący. To znaczy projekt objęcia wykonywania wyroków sądu o odbiorze dzieci przymusowym monitoringiem i przymusową obecnością psychologa. W tej chwili dzieją się dantejskie sceny. Odbiór dzieci zarządzany przez sądy wygląda niekiedy jak porwanie. Ludzie bywają turbowani, dzieci płaczą, krzyczą, stawiają opór. Bezduszni ludzie są w to zaangażowani. To się musi zmienić. Bywają nieprawidłowości, nadużycia polegające na tym, że na przykład w protokołach takich odebrań dzieci nie są różne ważne okoliczności w ogóle wzmiankowane prawidłowo.
Myśli pan, że ten projekt będzie miał szansę?
Tak, uważam, że wszystkie opcje powinny to poprzeć, jeżeli są to ludzie, którzy mają serce i którym dobro dzieci leży na właśnie na agendzie. I to jest nieskomplikowany projekt liczący dwie strony, ale dotykający ważnej kwestii. To znaczy to, co dzieje się w takich drastycznych, dramatycznych sytuacjach, których chcielibyśmy, żeby było jak najmniej, a nie możemy ich zupełnie wyeliminować niestety, to żeby był monitoring audiowizualny, nagranie do późniejszej analizy sądu, stron i obecność psychologa. A nie, że po prostu dzieją się porwania w majestacie prawa przy asyście policji. To się nie może dziać.
Wrócę jeszcze do tego
i to są realne problemy. Podobnie jak alienacja rodzicielska na przykład, o której inne partie też nie chcą mówić.
O związkach partnerskich to nie jest realny problem? Pani Kotula, minister Kotula mówi, że 20
powiem
lat.
Powiem tak. Mamy z pewnością grupę LGBT, które bardzo by chciały mieć coś na kształt małżeństwa, tak? I wiedzą, że tego nie dostaną, bo nie ma poparcia większości społecznej ani w Sejmie. Więc kombinują, jak ktoś mówi, jak łysy koń pod górę, po to, żeby wymyślić jakiś substytut, jakąś taką rzecz, która będzie to spełniać, ale pozornie będzie wyglądać jak coś innego. Ja uważam, że nie należy robić ustępstw przed grupami lewicowymi, przed grupami właśnie tych organizacji LGBT i nie należy po prostu iść w tym kierunku. Uważam, że nie są potrzebne żadne nowe instytucje, osoby prawne. Uważam, że wręcz mogą wyrządzić szkodę, szczególnie osobom słabszym w związkach, poprzez ustanawianie jakiejś formy związków, która będzie dawać słabszą ochronę niż małżeństwo, bo trzeba przypomnieć, jeżeli zrobią to też oczywiście dla par heteroseksualnych, a tak wynika z zapowiedzi. I powiem dlaczego. Dlatego, że małżeństwo i prawo rodzinne ma swój konkretny powód, dla którego od kilku tysięcy lat w Europie zostało wykształcone i rozwinięte. Jest to ochrona słabszych. Po to, żeby ktoś na przykład, kto pracuje, kto nie pracuje, kto zajmuje się domem, kto zajmuje się dziećmi, nie został bez środków do życia. Po to, żeby rodzic, który czuje większą odpowiedzialność za dzieci, nie został bez środków na ich utrzymanie, jeżeli para się rozstaje. Po to, żeby nie mógł jeden z domowników drugiego zwyczajnie okraść ze środków, tylko żeby istniały takie narzędzia jak właśnie wspólna opieka, wspólna odpowiedzialność za siebie, wspólny majątek, już który jest wspólnie budowany.
Kończąc ten temat.
I te związki, wszystkie te formy ochrony niestety osłabią. Więc przestrzegam. Moim zdaniem w przypadku par naprawdę dobrze jest sobie przeanalizować prawo rodzinne, prawo małżeńskie. Oczywiście tam są też zagrożenia, które się pojawiają później przy rozwodach i to, co wspomniałem, kwestia alienacji rodzicielskiej, ale prawo rodzinne trzeba doskonalić.
Kończąc temat, słucham pana i dochodzę do wniosku, że raczej takiego projektu pan czy Konfederacja szerzej nie poprzecie.
Absolutnie.
Ustawa o całkowitym zakazie hodowli zwierząt futerkowych.
Mam nadzieję, że prezydent zawetuje.
Mówi Pan teraz o tej, o zwierzętach, tak? Tak. No ale dużo posłów na przykład PiS-u poparło ten projekt. No, prezes Kaczyński bardzo lubi zwierzęta.
PiS zwalczała hodowlę, przecież PiS próbował zdelegalizować hodowlę, PiS próbował zrobić to, czego chce lewica w poprzedniej kadencji. Przypominam piątkę, tak zwaną piątkę dla zwierząt, tak? To był projekt popierany osobiście
przez
Jarosława
Kaczyńskiego. Prawie 300 polityków wczoraj poparło ten projekt, no to jest bardzo duża grupa.
Bo ulegają młodzie i ulegają pewnej presji.
Serio?
Społecznej. No tak.
A może to jest taki
politycy
wynik
są bardzo konformistyczni.
Wrażliwości XXI
politycy
wieku.
Politycy nonkonformistyczni rzadko są wybierani do Sejmu. Uważam, że trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Standard hodowli zwierząt i legalność hodowli zwierząt. Uważam, że hodowla zwierząt musi być legalna. Przestrzegam wszystkich, którzy myślą, że chodzi tylko o zakazanie hodowli zwierząt na futra. Ja byłem na fermach, widziałem, jak bardzo kłamliwa jest propaganda ludzi, którzy zwalczają hodowlę. Opowieści o męczeniu zwierząt są naprawdę w przypadku, w szczególności hodowli zwierząt na futra, głęboko nieprawdziwe, bo zwierzę, które jest męczone, nie jest prawidłowo hodowane, nigdy nie będzie mieć ładnego futra. Więc w ogóle z punktu widzenia hodowli jako gałęzi gospodarczej to jest kompletnie bez sensu. Te hodowle przeniosą się tylko do innych krajów, natomiast chcę przestrzec wszystkich, którzy uważają, że zwalczanie hodowli skończy się na delegalizacji hodowli zwierząt na futra, jeżeli prezydent, nie daj Boże, by to podpisał. Uważam, że jest to antykonstytucyjne ograniczenie wolności gospodarczej, które zredukuje kolejne tysiące miejsc pracy w Polsce i spowoduje, że one będą realizowane gdzie indziej. Natomiast dlaczego chcę przestrzec? Dlatego, że to są dokładnie ci sami ludzie, którzy o to walczą, którzy będą też zwalczać hodowlę drobiu i w ogóle, którzy popierają odejście od hodowli zwierząt w celach gospodarczych dla branży żywnościowej. I to jest bardzo groźny trend, który się nie skończy. Oni działają sprytnie, oni działają etapowo. Na przykład chcą podnosić wymagania techniczne, ekonomiczne, tak żeby spowodować, że hodowanie zwierząt będzie nieopłacalne, że mięso będzie bardzo drogie. My nie możemy dać się w to wmanewrować. Polska jest eksporterem żywności. Polskie hodowle muszą działać i my musimy na tym zarabiać.
Panie marszałku, wróćmy jeszcze do tej polityki układanki sejmowej, bo to też jest bardzo interesujące. Pan powiedział o zwalczaniu. Myślę, że trwa takie zwalczanie się między PiS-em a Konfederacją. A zyskuje na tym najbardziej chyba Braun. Martwi to pana czy nie? Bo ci, którzy uciekają, mówię w wyborcach od PiS-u, nie przychodzą do was, tylko raczej kierują się do Grzegorza Brauna i jego korony.
Sondaże chyba tego nie potwierdzają. To znaczy, jeżeli sumujemy poparcie Konfederacji i poparcie partii Grzegorza Brauna, to sumaryczne poparcie jest wyższe niż kiedykolwiek wcześniej, a to PiS stracił parę punktów procentowych. Wydaje się, że raczej wyborcy rozczarowani PiS-em, brakiem rozliczenia z różnego rodzaju afer, nieprawidłowości, czy po prostu zwyczajnego odejścia od swojego programu, szczególnie w drugiej kadencji, po ustąpieniu premier Beaty Szydło i objęciu sterów przez Mateusza Morawieckiego. Wydaje mi się, że ci wyborcy, to właśnie oni rozczarowani, odchodzą i do Konfederacji, i do partii Grzegorza Brauna.
No się podobno,
zależy od swojej wrażliwości,
że bardziej do Brauna,
chce,
że jest proces
oferty bardziej kilkanaście procent
radykalizacji.
Myśmy podwoili swoje poparcie jako Konfederacja, tak? Te kilkanaście procent, które w tej chwili daną sondaże nie wzięło się
od
znikąd.
Od wyborów prezydenckich utrzymujecie je mniej więcej na tym samym poziomie, a Braunowi rośnie.
Też zrobił niezły wynik w wyborach prezydenckich, zwracam na to uwagę. Także moim zdaniem i my, i Grzegorz Braun możemy się poszczycić wzrostami. Spada szczególnie mniejszym partiom koalicji, Lewicy, PSL-owi, Polsce 2050. Wydaje mi się, że są zupełnie pogubieni. PiS odrobinkę też stracił. No i ta rywalizacja będzie się toczyć. Uważam, że za wcześnie jest na to, żeby mówić o jakichś bardzo takich prostych prawidłowościach, bo to są tylko sondaże. My nie możemy się przejmować za mocno sondażami, musimy bardziej skupiać się na pracy
programowej.
Czemu prezes
Kaczyński tydzień temu mówił o tym, że Przemysław Czarnek będzie przyszłym premierem? Nie za wcześnie? Dwa lata?
To jest strategia polityczna. Każda partia ma jakąś swoją strategię.
A byłby dobrym
każda
premierem?
Każda partia chce zająć opinię publiczną jakąś zapowiedzią, tak? Mało kto... Panie redaktorze, ilu obywateli czyta ustawy? Jeżeli my proponujemy ustawę,
wielu
ilu obywateli...
Wielu posłów, nawet nie czyta, co dopiero obywateli.
Ilu dziennikarzy? Proszę powiedzieć uczciwie słuchaczom. Jak wielu pana kolegów czyta ustawę?
No niektórzy rzeczywiście.
A tym, że Kaczyński zapowiedział, że Czarnek będzie premierem, to każdy się będzie ekscytował, no bo wiadomo...
A to byłby dobry premier? Jak pan na to patrzy? Lubicie się? W polityce to nie jest istotne.
Panie redaktorze, to nie jest istotne. Słusznie pan zauważył. Ja staram się mieć dobre stosunki z każdym, kto jest kulturalnym, cywilizowanym człowiekiem utrzymującym normalne, uprzejme relacje z innymi ludźmi. Uważam, że to jest mój obowiązek jako polityka, jako lidera.
A byłby to dobry łącznik między Konfederacją a PiS-em? A może też szerzej jeszcze Grzegorzem Braunem?
Rozpatrywanie polityki w kategoriach łączników jest błędem. Ja słyszę te rozważania. Moim zdaniem tkwi w tym jakiś fałszywy pogląd, jakbym miał streścić ten pogląd, to on brzmi w ten sposób, że partie między sobą się nie dogadują, bo nie mogą znaleźć wspólnego języka. Jak się pojawi ktoś, kto odegrałby rolę mediatora, to nagle coś zaskoczy. To jest zupełnie błędny pogląd. Partie się ze sobą nie dogadują, ponieważ nie mają nic wspólnie do zrobienia. Proszę przeanalizować konstytucję, regulamin Sejmu, ustawy. My w tej chwili, będąc w opozycji, to co mamy do zrobienia, to jest rywalizacja o zaufanie społeczne. W każdej istotnej sprawie PiS prowadzi swoje inicjatywy, my prowadzimy swoje i tak samo inne partie.
To może panie marszałku,
nie ma w tym nic złego. Proszę nas...
Ja to wiem, ale niektórzy
uważają... To jest
nasza
praca, rywalizowanie. Panie marszałku,
to może prezydent Nawrocki będzie takim łącznikiem, ojcem chrzestnym, no bo widzę, że coś po tutaj wyborach, między nami jest chemia.
Po wyborach prezydent ma konstytucyjną rolę przy powołaniu rządu. I oczywiście tą rolę wówczas może odgrywać i może ją odgrywać cały czas, zapraszając polityków, liderów różnych partii, kiedy tylko chce, na rozmowy, po to, żeby sprawdzać, czy da się ich punkty widzenia przybliżyć. I budowanie takiego konsensusu między różnymi partiami, czy po prostu nawet przedyskutowanie różnic, jest oczywistą rolą, z której oczywiście prezydent może korzystać i my jesteśmy do dyspozycji. Kiedy prezydent nas zaprosi, na pewno nigdy nie odmówimy. I to nie musi być formuła bardzo formalna, jak Rada Bezpieczeństwa Narodowego. To może być też formuła nieformalna. Wydaje mi się, że ostatnim prezydentem, który szerzej korzystał z takiej oferty, propozycji robienia takich konsultacji politycznych, był, co ciekawe, prezydent Lech Kaczyński. Więc wiele lat minęło od tego. Ja podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego do poprzedniego prezydenta wielokrotnie apelowałem, żeby stworzyć częstsze okazje do spotkań parlamentarzystów, polityków. Niestety to nie nastąpiło. Być może ten zwyczaj zmieni prezydent Karol Nawrocki.
Jeszcze dwa pytania mam do pana. Włodzimierz Czarzasty w połowie listopada zostanie marszałkiem, wicemarszałkiem? Nie, marszałkiem Sejmu.
Marszałkiem,
tym głównym. Czy nie, jak pan na to patrzy? Będzie jakieś przesilenie polityczne? Niektórzy wieszczą.
Ja nie mam wiedzy o napięciach i podziałach wewnątrz koalicji rządzącej. Natomiast z tej wiedzy, którą mam o jakby deklarowanych zamiarach, to wszystko wskazuje na to, że zmiana marszałka powinna nastąpić płynnie i że to jest w koalicji uzgodnione.
Czyli żadnego wywrócenia stolika nie będzie. Niektórzy uważają, że może dojść do w ogóle zmiany premiera, zmiany rządu.
Musieliby się w koalicji bardzo poważnie pokłócić, dlatego że paraliż przy zmianie marszałka Sejmu oznacza paraliż działania całej koalicji rządzącej. A moim zdaniem prawie każdy tam jakoś na tej koalicji korzysta. Każda z partii koalicji rządzącej wprowadziła mnóstwo swoich osób na wysokie funkcje. Oni chcą, żeby ta koalicja trwała. Są gotowi na bardzo daleko idące kompromisy, które już ze sobą zrobili i będą dalej w to brnąć. Niestety ze szkodą dla społeczeństwa, bo to jest bardzo słaby rząd.
Marszałek Hołownia ustąpi? Odejdzie?
Tak się zobowiązał i tak deklaruje, że zrobi.
Podobno ma teraz ambicje zostać ambasadorem w Ameryce.
Nie słyszałem tego pomysłu jeszcze.
Polityka Insight wczoraj tak napisała. Ciekawe
nie
rozwiązanie.
Nie jestem pewien, czy jest to dobry pomysł, ale myślę, że mógłby być ciągle lepszym ambasadorem niż obecny.
Obecnego nie ma, jest kierownik zaledwie ambasady. Panie marszałku,
ma pan rację.
Za miesiąc Marsz Niepodległości, jak pan myśli, w tym roku będzie bardziej pokojowy, czy bardziej waleczny, to będzie taki marsz antyrządowy? Emocje są duże.
Jeżeli policja i wszyscy odpowiedzialni za bezpieczeństwo zrobią swoją robotę dobrze, to będzie spokojny marsz.
A jeśli nie zrobią? To znaczy, co to znaczy, że nie zrobią dobrze? Dopuszczą do
są różne style
marszu kogoś?
Są różne style zabezpieczeń zgromadzeń publicznych i wśród osób, które się tym zawodowo zajmują i śledzą ten sektor od wielu lat, jest bardzo dobrze znana prawidłowość, że bardziej konfrontacyjne zabezpieczanie zgromadzeń może prowadzić do tak zwanych incydentów, a nawet starć. Mhm. Więc moim zdaniem podczas pierwszego rządu Donalda Tuska zamieszki podczas Marszu Niepodległości były niekiedy, nie mówię, że w każdym wypadku, ale w niektórych sytuacjach wywoływane intencjonalnie. Podobnie bywa podczas manifestacji opozycyjnych, tak było na przykład podczas manifestacji rolników przed Sejmem. To znaczy wprowadzenie zwartych krzyków policji z tarczami w hełmach, z pałkami i z gazem, napieranie na tłum, spowodowanie, że ten tłum nie ustępuje, bo jest stłoczony, rozpylenie trochę gazu powoduje taki poziom wkurzenia wśród ludzi, że zaczyna się przepychanka. Jak się zacznie przepychanka, to później już się awantura sama kręci.
Ostatnie pytanie w kontekście tego, o czym mówiłem na początku. Obecność Bąkiewicza na tym marszu byłaby kojąca i pozytywna, czy wręcz odwrotnie negatywna?
Nie chcę dyskutować już o tym człowieku. Za dużo media mu poświęcają uwagi. Każdy ma prawo przyjść na Marsz Niepodległości, jeżeli czuje się polskim patriotą i chce wspólnie z polskimi patriotami, polskimi narodowcami świętować Święto Niepodległości, to ma prawo przyjść, tak? Natomiast mamy negatywne doświadczenia i że tak powiem.
Stanie pan obok Bąkiewicza 11 listopada, gdyby była taka okazja?
Stanę obok 100 tysięcy czy kilkuset tysięcy Polaków, którzy będą chcieli manifestować swój patriotyzm.
A obok Jarosława Kaczyńskiego, jeśli przyjdzie?
Proszę, panie redaktorze, to są pytania ustawiające niepotrzebnie w takim antagonizmie. Nie traktujmy Święta Niepodległości, Marszu Niepodległości jako wydarzenia, które ma antagonizować. Ono jest po to, żeby ludzi połączyć i od samego początku, czyli od roku 2010, jest organizowane w takiej formule, bardzo, nie lubię może tego słowa, ale inkluzywnej. To znaczy, że ludzie, którzy przyjdą, nie muszą się ze sobą zgadzać, ani nawet lubić. Wystarczy, że są polskimi patriotami i chcą bronić Polski, bronić polskiej tożsamości.
Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacji. Dziękuję, panie marszałku.
Dziękuję bardzo, panie
redaktorze. Dobrego dnia. Do zobaczenia.